Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo serdecznie witam pana profesora Witolda Jana Chmielewskiego, który zechciał przyjechać do Torunia, do studia Radia Maryja i zechciał z nami podzielić się swoją wiedzą, bogatą wiedzą na temat zwalczania szkolnictwa katolickiego w latach 1944-1950. Panie profesorze, co to znaczy likwidacja szkolnictwa katolickiego? Słowo likwidacja to znaczy wyeliminowanie całkowite, tak? I o to chodziło.
Tak. Podjęto próby likwidowania szkolnictwa katolickiego i próba ta w znacznym stopniu została zrealizowana.
Panie profesorze, mówi pan próba, czyli to nie było tak, że od razu udało się zlikwidować szkolnictwo.
Proces likwidacji szkolnictwa trwał dłużej niż tu wymienione przez panią redaktor lata i ten okres, którym ja się szczególnie zajmuję, druga połowa lat 40., bo to szkolnictwo jeszcze istniało w latach 50. i troszeczkę w latach 60. nawet jako pojedyncze szkoły, ale główny okres likwidacji tego szkolnictwa przypadał na lata 1944-1950, a więc wtedy, gdy tworzyły się zręby tej powojennej oświaty, jednocześnie likwidowano wychowanie religijne, a w ramach wychowania religijnego w szkole szkoły katolickie.
Czyli właśnie, bo o to
szkoły głównie zakonne i kurii biskupi.
No organizowane. Pan profesor odpowiedział na to moje pytanie, bo chciałam zapytać. Szkoły katolickie najczęściej były przy zgromadzeniach zakonnych, przy kuriach biskupich, przy parafiach też były wtedy jeszcze szkoły?
No nie, tego typu, o których my tutaj mówimy, to nie. Oczywiście tradycje szkół katolickich
są takie. Czyli likwidacja nauczycieli, budynków, miejsc, w których...
Wszystko, tak. No i całego systemu.
I całego systemu szkolnego, tak?
Tak. A tradycje polskiego szkolnictwa katolickiego, w szczególności zakonnego, ale także przy kuriach biskupich, przy kolegiatach, były w Polsce bardzo duże, bo to od wielu, wielu lat to historia wychowania tutaj szczegółowo na ten temat mówi. Niektóre zakony, na przykład jak zakon jezuitów, reprezentował w XVII-XVIII wieku właściwie podstawową grupę polskiego szkolnictwa na szczeblu średnim. Przecież tyle ośrodków, co mieli jezuici, nie miał żaden inny zakon. Daleko później byli pijarzy. A tutaj w 67 ośrodkach było 95 szkół na poziomie średnim i wyżej niż średnim. I te szkoły wydały wielu wybitnych ludzi nauki, organizatorów nauki, twórców kultury i tak dalej. A więc tradycje szkolnictwa zakonnego, katolickiego w Polsce były bardzo duże.
Dlatego ta likwidacja pewnie nie mogła tak od razu nastąpić, tak?
Były różne przyczyny, tak, bo wiele z tych szkół miało kilkusetletnią tradycję, bardzo duży dorobek naukowy, dydaktyczny może trafniej to powiedziane, chociaż nieraz i naukowy też, wielkie zasoby biblioteczne, tradycje w metodach nauczania i wychowania, oparcie o silne, czy posiadające również bogatą tradycję w ogólnej działalności zgromadzenia zakonne i zakony, a więc to wszystko złożyło się...
Siedzibę, miejsce takiej szkoły,
siedzibę, miejsce, tak, wszystko. W 1934 roku było 86 średnich szkół ogólnokształcących o charakterze religijnym. Były to głównie katolickie szkoły, tym 70 zakonnych. W następnych latach liczba ta jeszcze nieco wzrosła i zakony prowadziły wszystkie typy szkolnictwa, a więc zakony i kurie biskupie. Może najlepiej tu mówić szkolnictwo katolickie, to wtedy wszystkich się obejmuje. Były więc przedszkola, prowadziły je zakonnice. Były szkoły powszechne, później szkoły podstawowe, też prowadziły zakonnice, ale i zakonnicy też, na przykład paulini, cystersi, inni, prawda. Były szkoły średnie, szkoły zawodowe, były szkoły specjalne, o tym mało kto wie dzisiaj, a takie było, ja tu mogę wymienić.
Bo na razie mówi się o takich ośrodkach opieki, ale nie mówi się o
szkołach. Ale były i ośrodki opieki, były bardzo rozbudowane,
tak,
były to po wojnie
również
najbardziej rozbudowane, może w ówczesnej rzeczywistości. Ja chcę powiedzieć, że przedszkola, czyli zorganizowane formy wychowania religijnego, przedszkola i ochronki. Bo
to wtedy, ochronki, tak, chyba też tak.
Tak, przede wszystkim najpierw były ochronki. Mm-hmm. stanowiły bardzo dużą część wychowania zorganizowanego przedszkolnego w okresie międzywojennym i tuż powojennym. A mimo to władza, chociaż było potrzeba opieki nad sierotami, nad półsierotami, których rodzice zaginęli, których rodzice byli w trudnej sytuacji, a więc wymagane było to, ta opieka i wychowanie przedszkolne, to jednak władza starała się od samego początku, zwłaszcza od roku 1947-1948, już w sposób taki dosyć znaczny wpływać na ograniczenie działalności przedszkoli. I to było to bardzo widoczne, dlatego że te przedszkola po prostu spełniały ważną funkcję społeczną i tutaj jak były likwidowane, to było odczuwane od razu w społeczeństwie, prawda? Na przykład w 1946 roku tylko organizacja Caritas prowadziła 353 przedszkola z liczbą 24 558 dzieci i 389 ochronek z 19 tysiącami podopiecznych. Łącznie więc w tego typu wychowaniu i opieką przedszkolną objęto w 742 placówkach 43 542 dzieci. Pisze o tym ksiądz Dominik Zamiatała, profesor, który się tym zajmował, również prowadzę na ten temat badania. W 1947 roku przedszkoli tych było 972 i obejmowały swoją działalnością około 57 tysięcy dzieci. Są to liczby bardzo duże. I władza postanowiła likwidować tę formę wychowania przedszkolnego.
Likwidować, to słowo takie, tak? Bo to
tak, zamykać, likwidować, ograniczać najpierw działalność. Różne to były formy. I tutaj znowu, tak jak przy zwalczaniu wychowania religijnego w szkołach, bardzo postawę taką obronną wobec tych instytucji zajęła Komisja Szkolna Episkopatu. Na czele z arcybiskupem, a później kardynałem Sapiechą i inni członkowie tej komisji, żebym tu wymienił na przykład biskup Jan Piotr Stepa z Tarnowa, Lucjan Bernacki, Juliusz Bieniek, biskup pomocniczy z Katowic, Lucjan Bernacki też był biskupem pomocniczym w Gnieźnie, Michał Klepacz, ordynariusz łódzki. Był też tam ksiądz Karol Milik, administrator apostolski Dolnego Śląska w tej komisji. Biskup Rospont, znana postać, biskup pomocniczy z Krakowa, który stawał w obronie tego szkolnictwa. Tak więc były to działania zorganizowane i przemyślane. Też w obronie szkolnictwa katolickiego występował ówczesny prymas, kardynał August Chlont. W tym początkowym okresie, później niestety tak się złożyło, że zmarł, ale w 1948 roku bardzo bronił wszystkich szkół, wręcz nawoływał tutaj do obrony. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że taką wiodącą rolę w obronie szkół katolickich odgrywał sekretarz Episkopatu Polski, biskup Chorumański. Jego epitafium jest w katedrze świętego Jana w Warszawie. To jest wielki człowiek. Może teraz nie wszyscy o tym pamiętają, bo wszyscy wiedzą, ale on położył ogromne zasługi, tak samo jak i w obronie wychowania religijnego, tak i w obronie szkół katolickich. A było czego bronić. W roku szkolnym 1947-1948 były jeszcze 32 szkoły powszechne katolickie. Na przykład w Gdańsku, Wejherowo, Częstochowa, Bracia Szkolni, Częstochowa Zmartwychwstanki, w Kielcach Nazaretenki, w Radomiu Felicjanki i tak dalej. Tych szkół było bardzo dużo. Stosunkowo 32 szkoły zakonne stopnia podstawowego, powszechnego. W Krakowie tych szkół było wiele. Augustianki, Córki Bożej Miłości, Klaryski, Prezentki, Pijarzy, Urszulanki. Później Zbytowska Góra Sacré-Cœur. W Lublinie Kanoniczki, Urszulanki, Franciszkanki i tak dalej. Można tu wymieniać. W ciągu kilku lat te szkoły praktycznie zostały zlikwidowane. Chociaż dwie. Felicjanki na Wawrze. Wawer to jest w Warszawie. I w Kielcach to te szkoły istniały dłużej, nie zostały zlikwidowane. Kolejną taką ważną grupą szkół, które były poddawane niszczeniu i w największym stopniu, to były katolickie szkoły średnie ogólnokształcące. W dniu 1 października 1947 roku szkół tych było razem 55. Wcześniej było ich nawet tam o 2-3 chyba więcej. Ja mówię według danych ministerialnych, bo są jeszcze dane, do których nie zawsze mam dostęp, ale być może, że te dane się by różniły troszeczkę. Niemniej jednak według statystyk Ministerstwa Oświaty był taki biuletyn wydawany Ministerstwa Oświaty, Biura Prac Badań i Statystyki Szkolnictwo i tytuł tego biuletynu, na przykład Szkolnictwo w roku szkolnym 47-48, pod redakcją profesora Mariana Falskiego. Był taki, ten twórca elementarza z 1910 roku, on się zajmował statystyką. No między innymi to biorę pod uwagę. I tutaj wynika z tego, że te szkoły, spośród tych szkół, część miała uprawnienia, część nie. Uprawnienia szkół państwowych, czyli te szkoły, co miały uprawnienia szkół państwowych, mogły na przykład przeprowadzać matury tak jak i wszystkie inne szkoły. Natomiast jeśli szkoła nie miała uprawnień państwowych, wówczas matura odbywała się w kuratorium, nie w szkole i z kilkunastu przedmiotów. Tam było takie odpowiednie zarządzenie, a więc było to znaczne utrudnienie. I ogłoszenie na przykład szkole przed, często tak robiono, to była taka forma właśnie zaskakiwania, na 2 tygodnie czy na 3 tygodnie przed maturą, że szkoła nie ma uprawnień. No i wtedy młodzież postawiona została w takiej, a nie innej sytuacji.
Że musi
sytuacji.
Iść do kuratorium, tak, zdawać tak, kilkanaście przedmiotów.
To były straszne rzeczy, to się powtarzało systematycznie co roku. Były 3 formy prób likwidacji szkolnictwa ogólnokształcącego. A więc po pierwsze, niepozwolenie działalności tej szkoły, nie ma szkoły. Dano jej informację, że będzie zamykana. Od 1 września młodzież będzie przenoszona do szkół najbliższych, bo taką politykę tam stosowano, że jeśli w pobliżu jest szkoła jakaś inna, ogólniak na przykład,
to tę szkołę zamykamy i przenosimy dzieci do innej.
Tak? A tu zamykamy dlatego, że nie realizowała ta szkoła wytycznych w zakresie wychowania. No jak mogła w tamtym czasie realizować szkoła zakonna w zakresie wychowania, które było według programu 1948-1949 roku na wskroś taki program ideologiczny narzucony przez...
Czyli to był ten drugi sposób, tak?
Były 3 formy prób likwidacji szkolnictwa ogólnokształcącego. Pierwszy to było zamykanie szkół. Drugie, z tego samego powodu cofano uprawnienia, czyli ktoś chodził do szkoły, ale uprawnień szkoła nie miała. Trzeci sposób to, proszę bardzo, niech ta szkoła funkcjonuje, ale już nie ma pozwolenia naboru do klasy pierwszej. Z nowym rokiem.
Czyli wygaszanie.
Czyli wygaszanie i w ciągu 3-4 lat powiedzmy, czy iluś tam, nieraz było tak, że w jednym roku dawano to pozwolenie, w drugim nie, na przyjmowanie młodzieży do szkoły. To samo było zresztą z odbieraniem praw czy uprawnień. W jednym roku dawano, w innym zabierano, tak, więc to nie było takie.
Czyli to takie nękanie było, tak?
No, pani powiedziała, tak. Słusznie.
I szkół,
nękanie,
uczniów, tak. Rodziców. Tak.
I nauczycieli, księży, nauczycieli. Szczególnie tam patrzono, ale i w ogóle patrzono w takich szkołach średnich, kto tam uczy, analizowano, oceniano, no i nie trudno się domyśleć, że to był na przykład ksiądz powiązany, jak to tam wówczas mówiono, z reakcją, tam nie wiadomo o co chodziło, ale chodziło o to, żeby księdza po prostu nauczyciela danego przedmiotu, ale i innych przedmiotów uczyli, bo to czy zakonnice, to były wysokiej klasy specjalistki o bogatym bardzo doświadczeniu. Im odbierano prawo. Na to miejsce dawano nauczyciela jakiegoś tam, powiedzmy, dalekiego i do, to, że nowego to jeszcze, ale aha, i do od koniec. Szkoły zakonnej, powiedzmy. I wymieniano dyrektorów. To była kolejna forma. Odwoływano dyrektorów, powiedzmy, siostry zakonne, czy księży, czy ojców, a na ich miejsce dawano jakiegoś tam pana. Były takie sytuacje, ja nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy chodzili do szkół prywatnych, bo to każda szkoła zakonna to prywatna właśnie. To nie jest tutaj coś niewłaściwego, co powiedziałem, bo właśnie tak powinienem to na samym początku mówić, że one miały status szkół prywatnych.
Tak.
I chodzili do tych szkół prywatnych zakonnych, a dyrektorem była ciocia. Czyli nie zakonnica, tylko osoba narzucona z zewnątrz na przykład. I to była nieraz... jakaś tam, może nie ateistka, może czy jakaś, nie wiem, ja tego nie badałem, ale była na pewno niezwiązana z...
Zgromadzeniem?
Tak, czy... ja mówię nawet z religią, bo to zgromadzeniem to w ogóle o to chodziło, żeby taki człowiek... A więc to była kolejna forma, prawda? Później kolejna forma zabieranie budynków, prawda? Likwidacja. Ten temat jest trochę artykułów. Są książki ciekawe, siostry pisały na
Zarytanki,
Urszulanki.
Ja też znam taką jedną piękną historię z Torunia, panie profesorze. Zabrana szkoła przy parafii świętego Józefa. Szkoła w sąsiedztwie moim, szkoła męska, technikum. I po odzyskaniu okazało się, panie profesorze, że nad drzwiami tej pięknej szkoły, oczywiście ona była przy zgromadzeniu, tylko z drugiej strony, z jednej strony zgromadzenie, z drugiej strony szkoła i kościół pośrodku, I co się okazało? Piękny medalion świętego Józefa. Piękny, zachował się piękny medalion świętego Józefa. Mimo, że szkoła była odebrana, to ten medalion jest. I w momencie, kiedy został zdjęty...
Nie znali
ten...
się i dlatego został przysłany.
A może, tak. my podejrzewam, że może ktoś chcący może i celowo, ukrył.
Może ktoś chcący ukrył.
Bo medalion piękny tego świętego Józefa został odnowiony i jest. Także tak. Wiele lat został przechowany pod tym wielkim napisem nazwą nowej szkoły.
Kolejny typ szkół, który był likwidowany, to szkoły zawodowe, które...
No teraz też są polikwidowane.
Zawodowe, ale katolickie szkoły rozwijały się państwowe. Nawet dokładano wielu starań, bo szkoły zawodowe potrzebne były, żeby dać fachowców do odbudowującego się kraju. Rzeczywiście tak potrzeba było. Szczególnie chciano, żeby realizować plan 3-letni, prawda? I później 6-letni. I potrzeba było tych fachowców. Ale tu nie mogli być fachowcy kształceni przez szkoły właśnie zakonne. To już nie były biskupie, bo przy kurii biskupie szkół zawodowych nie prowadziły, ale to były szkoły typowo zakonne, męskie, często salezjanie na przykład mieli ogromny dorobek w tym. Żeńskie zgromadzenia, to te krawieckie, bieliźniarskie, tam było dużo tych szkół. Tylko Ministerstwu Oświaty podlegało w roku szkolnym 46-47 50 szkół, i było tam ponad 3,5 tysiąca uczniów, ale to tylko tym, co podlegały Ministerstwu Oświaty, ale jeszcze podlegały innym ministerstwom, bo oprócz tego, że one były szkołami zakonnymi, to jednak administracyjnie no jakoś tam...
Jako, że zawodowe, tak?
Tak, innym ministerstwom. Na ten temat, proszę pani, niestety nie ma statystyk. Być może dopracujemy się, ale to jeszcze wymaga dalszych badań. Te szkoły przechodziły różne reorganizacje i one przy tych reorganizacjach często właśnie zmieniano nauczycieli, dyrektorów, zabierano lokale i to nie były takie przypadkowe działania, tylko były to dosyć takie zorganizowane, przynoszące bardzo wiele złego dla szkolnictwa katolickiego.
Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli likwidowana była jakaś szkoła katolicka, to inna szkoła już była gdzieś tam przygotowana i te dzieci...
Była albo i nie była. Nieraz tak było, że na przykład w Kaliszu czy gdzieś zlikwidowano szkoły. Ja tu nie podaję przykładów, żeby nie przedłużać, bo czas jest bardzo ograniczony. Ale były takie przykłady, że nie było. Młodzież się zapisała, a zlikwidowano szkołę ze względów ideowych, a miejsc nie było. Ze szkołą zawodową nie jest tak łatwo, jak ze szkołą ogólnokształcącą, prawda? Czy podstawową.
No tak, bo to szkoła jest o profil,
warsztaty, fachowców. Tak. To nie jest takie proste, ale likwidowano. Albo, co było dosyć powszechne, masowo odbierano uprawnienia.
Ale komu?
Tym szkołom, szkół państwowych.
Zawodowych państwowych,
tak,
uprawnienie.
Odbierano, tak, ale, dziękuję za doprecyzowanie, pani redaktor, ale to nie miało takiego w tym wypadku dużego znaczenia, jak przy szkołach średnich ogólnokształcących, bo czy szkoła miała uprawnienia, czy nie, w ówczesnych warunkach, wobec braku fachowców, takiego wszyscy zatrudniali bardzo chętnie i mu tam płacili. A po szkołach zawodowych na studia się nie ubiegali, nawet po średnich szkołach zawodowych, bo już takie też
były. No to chyba to rzeczywiście mniej było.
Mniej to było takie bolesne, a dla absolwentów przydatność ich była olbrzymia i autorytet...
Z umiejętnością pewną w ręku, tak?
Przydatność ze względu na fachowość, na potrzeby, bo oni byli wysokimi fachowcami, bardzo dobrymi, o dużych umiejętnościach, i cieszyli się w środowisku uznaniem. I było wiadomo, że jak ktoś kończy tam szkołę mechaniczną, czy gospodarczą, czy dziewczyny jakąś bieliźniarską, że to będzie naprawdę super, jakaś krawcowa.
Że ma umiejętności, że nie będzie udawała, że coś umie, ale
tak,
że będzie miała.
Tutaj było tak pod tym względem troszkę inaczej, ale również było bardzo, bardzo dolegliwie. Z tym, że całość szkół zawodowych trudno jest jeszcze zbadać, bo jest ona rozproszona. W różnych ministerstwach różne sprawozdania są. Nawet i z tego, co widzę, to w statystykach strony kościelnej było tak dużo tych szkół, że to trudno ująć. Zresztą świadomie też nie gromadzono danych statystycznych, jeśli chodzi o władzę. Dla swoich potrzeb tylko gromadzono. Wszystkie te dane to są bardzo tajne, poufne. Tam ciągle pisze poufne.
Te, które pan profesor znajdował, tak? Do których pan dostęp ma, tak?
I one są po prostu ze zbiorów ministra Stanisława Skrzeszewskiego, który to likwidował i on otrzymywał takie uwagi. Pierwsze te statystyki powojenne, 47, najdalej 48, to ujmowały szkoły religijne. To tam było, że szkoły instytucji organizacji religijnych i było, a później nie. Bo nie było.
Żeby nie wykazywać.
Nie wykazywać. To były takie istotne przyczyny, dla których nie pokazywano tych szkół od strony statystycznej i teraz jest trudno to też odtworzyć.
Czyli nie było, tak jakby nie było.
Tak jakby nie było. A one były i one, szkoły zawodowe dosyć długo istniały. Dosyć długo. Z tego, co ja widzę, jeszcze teraz trzeba będzie następne lata przejrzeć, dokładnie zbadać, to funkcjonowały. No również tutaj taką formą upowszechniania szkolnictwa, no było szkolnictwo specjalne. Nie tylko szkoła w Laskach, ale i wielu innych. Głównie dla niepełnosprawnych intelektualnie to szkolnictwo.
Specjalne, tak.
Tak, tak. Ale też i dla niedowidzących, i dla niesłyszących były takie ośrodki. Były przedszkola specjalne wówczas prowadzone przez zgromadzenia zakonne, o czym kto teraz wie. No ale może od dzisiaj będzie.
Panie profesorze, ja bardzo dziękuję, że zechciał pan wziąć udział w audycji Porady Pedagoga Psychologa. Pan profesor jest nie tylko historykiem, ale przede wszystkim jest pasjonatem nauki i widzę, że te informacje, które dzisiaj zostały w takiej pigułce właściwie przedstawione z bogatej wiedzy pana profesora, są dla nas takim chyba bodźcem do tego, żeby popatrzeć na to, że wychowanie religijne, że wychowanie jest bardzo istotne, że my jako rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie powinniśmy
przyłożyć
się. Pani
redaktor, jeszcze powiem, że nie powiedziałem tutaj o akcjach zdejmowania krzyży ze szkół,
no myślę,
usuwania
że to
obrazów. Kwestia podpisywania apelu sztokholmskiego przez nauczycieli i w tym nauczycieli szkół.
Mam nadzieję, że jak pan profesor zechce przyjąć kolejne zaproszenia do audycji, tak krótkiej, zaledwie półgodzinnej, to będę ogromnie wdzięczna i może te kolejne tematy poruszymy. Na dzisiaj bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Przypominam.
Dziękuję.
Pan profesor Witold Jan Chmielewski, który jest autorem wielu publikacji dotyczących wychowania religijnego, szkół katolickich. To przede wszystkim taka ostatnia pasja pana profesora. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Amen.